każdy wtorek o 12.30 w Radiu Zielona Góra. Ciekawostki, najnowsze informacje, wywiady, komentarze, czyli magazyn żużlowy Radia Zielona Góra.
Jakub Lesiński, witam panów Czarnego Sportu. W dzisiejszym programie porozmawiamy o dwóch ostatnich rundach Grand Prix, nastrojach w Lublinie po tym, jak motor wprawdzie wygrał w niedzielę u siebie z RM Solarem Falubazem, ale to zielonogórska drużyna dostała się do play-off, a także podsumujemy całą rundę zasadniczą w PGE Ekstralidze. Na początek piątkowa i sobotnia runda Grand Prix w Gorzowie. Pierwszego dnia zwyciężył gorzowianin Bartosz Zmarzlik przed Jasonem Doylem i Fredrikiem Lindgrenem. Marcin Waculik był piąty, Patryk Dudek miał fatalnie wyglądający upadek i wycofał się po dwóch startach. Zaś Antonio Lindbeck był ostatni. W sobotę zwyciężył Lindgren przed Leonem Madsenem i Doylem. Waculik szósty, Lindbeck czternasty, a obolały Patryk Dudek dopiero ostatni. Zmagania na torze w Gorzowie ocenia nasz ekspert Tomasz Lorek, dziennikarz i komentator Polsatu Sport.
Piątkowy turniej, nie tylko wyścig numer 3, dużo fajnej koneserskiej jazdy. Myślę, że Gorzów po raz kolejny udowodnił, że warto tam organizować duże imprezy światowe. Na pewno znakomicie odpalił Jason Kevin Doyle, który mocował się. Pamiętam, jak rozmawialiśmy z Jasonem jeszcze przed kilka dni przed Grand Prix. Wyznał, że on nie jest z tych, którzy się poddają. On białej flagi nie zwykł wywieszać. On zawsze lubi walczyć, tym bardziej, że takiej odporności na ból i na przeciwności losu nabrał podczas słynnej kraksy w Toruniu w 2016 roku, kiedy nawet kółka nie przejechał w trzecim wyścigu, a Harris z Lindgrenem, niechcący zupełnie, ale w ścisku między motocyklami skasowali Jasona i rok później wrócił z mistrzem świata, więc myślę, że Doyle przede wszystkim chce podkreślić to, że zachował się jak gentleman w finale, bo akcja, kiedy nękał Bartosza i wszedł na prostej przeciwległej, na komarówce tak zwanej, podła Bartka, i Bartek się błyskawicznie w okamgnieniu zorientował, że nagle mu wyrasta Australijczyk pod łokciem, to jak rozmawialiśmy na zajutrz, sobotę, to Doyle przyznał, wiesz, o to chodzi, to jest sportsmanship, zresztą później pięknie się zachowało, kiedy podjechał do Bartka, bo tak sobie długo gratulowali, że Bartek upadł, a mógłby Doyle pojechać twardziej, agresywniej, tyle, że mogłoby dojść do kraksy, więc świadomość tego, że wie, jak smakuje sala wypełniona chirurgami najwyższej klasy, podziałała, bo on doskonale wie, co to znaczy mieć połamane kręgi, więc o ile wejście było męskie, fajne, twarde, myślę, że trochę źle przejechał pierwszy wiraż, bo wygrał moment startowy i w sobotę to samo zrobił Doyle. Też moment startowy, trzecie pole też było idealne, tyle, że trafił na Frediego, który był niewiarygodnie napędzony. Także na pewno sobotnie Grand Prix już nie było tak widowiskowe jak piątkowe, w sensie jakości ścigania, natomiast piątek wynagrodził fanom wszystkie niedogodności związane z tym, że późna pora, natomiast na pewno jest to miejsce, które może w przyszłości znów gościć najlepszy na świecie, może nawet Speed of Nations, zobaczymy, bo to takie przymiarki delikatnie są.
Sądziłeś, że po tym piątkowym zwycięstwie Bartosza Zmarzlika on pójdzie za ciosem i wygra także w sobotę?
Naturalnie, Bartek najlepiej z wszystkich uczestników cyklu Grand Prix zna ten tor, więc siłą rzeczy jest faworytem. Natomiast jurysdykcję podczas zawodów, czy to w Pradze, czy w Toruniu, czy w Wrocławiu, czy w Gorzowie, sprawuje dyrektor cyklu, były zawodnik Birmingham Bramis, Phil Morris, więc naturalnie jemu przysługuje prawo zarządzania pracami torowymi. Choćby Jarek Gała robił cuda niewidy ze Staszkiem Chomskim, to myślę, że byłoby to piękne, gdyby Bartosz wygrał. Oczywiście, bo żartowaliśmy sobie w kuluarach, że słynna anegdotka, kiedy Bartosz mówi do trenera Chomskiego o 6 rano, trener, może przygotujesz mi torek na 6 rano. Trener z podziwu dla jego pasji i zachwytu nad jego pilnością, obowiązkowością mówi, Bartek, to może tak na 8, nie? Żebyśmy przygotowali to. 6 to trochę ludzie, którzy jeszcze śpią w okolicznych domach. Ale to pokazuje, jak Bartek bardzo kocha Speedway, to co robi. Oczywiście, że bardzo chce być mistrzem świata i te pierwsze 4 serie pokazały, że wyprzedzał o wiorstę, o milę z przodu. Natomiast wystarczył jeden nieudany start w piątej serii, żeby zaczął ryzykować. I w ogóle nie winiłbym Bartka za to, że wybrał 4. pole, bo szukasz, cały żużel to jest wieczne poszukiwanie, nawet jak jest świetnie, to cały czas szukasz optymalnego pola, więc nie nazwałbym tego błędem. Zaryzykował, postawił na hazard, nic zdrożnego, nic złego w tym nie widzę. Natomiast to, że przegrał z Doyle'em i z Wolfiem w ostatniej serii, gdzieś tam mu otworzyło arterię w głowie, że naturalnie, gdyby też nie te poszukiwania Bartka, gdyby nie jego ciągła chęć do perfekcji, do tego, żeby motocykl szybciej jechał, to też by nie było mistrza świata, więc to wynika z jego olbrzymiej kreatywności, wiedzy mechanicznej i szperania w klamotach i za to mu się należy kapelusz z głów. Jest to rider dużej klasy. Przede wszystkim jest to gość, który się nie tylko ściga po wyjściu spod taśmy, ale jak zostanie na starcie, to też potrafi jeździć. Trochę taki odzew, taka skrawek duszy Marka Loremskiego. Mark Lorem tak jeździł mistrz świata w roku 2000. Nie było straconych pozycji dla niego, więc natomiast Grand Prix, moment nieuwagi, moment ryzyka, czasem to wynika z faktu tego, że minimalnie się zmieni tor, a błyskawicznie się zmienia, no to wystarczy, żeby rywale odjechali. Ale uważam, że suma summarum i tak jest to świetny wynik Bartosza na domowym podwórku.
Jeżeli chodzi o Patryka Dudka, no to za sprawą tego fatalnego piątkowego upadku, no oddala mu się ta czołówka, prawda?
Smutne, bo Bartosz z Patrykiem rozmawiali sobie w busie, bo to są przyjaciele, kumple. To też warto podkreślić, że na torze są rywalami, ale nawet ten czas przed briefingiem, przed odprawą obowiązkową, sobotnią czy piątkową, to spędzają razem na pogawędkach uroczych, niekoniecznie o żużlu, też między innymi, ale i na pewno Patryk to, co pokazał w pierwszym wyścigu, to wyjście spod taśmy z trzeciego pola, to pokazywało, że Dudi będzie mocny. Zresztą on lubi na jęcarzu jeździć, to jest żadne odkrycie. Natomiast myślę, że gdyby nie feralny upadek, pojechał ten pierwszy bieg trochę jak Chris Harris w finale Elite 2010, kiedy przejechał mu po głowie Louis Bridger. I to było dokładnie tak samo wyglądało. I wiadomo, sądziliśmy, że wytrzyma, ale no wiadomo, ludzki organizm ma swoje obostrzenia, restrykcje i nawet taki twardziej jak Dudi, no też musiał powiedzieć basta. Natomiast ja bardzo liczyłem na, zresztą Patryk w przeszłości był w finałach w Gorzowie, więc na pewno to byłby prognostyk do tego, żeby się zbliżył do tej szóstki wymarzonej, a niestety realny upadek. Anna Thompson też chciał być najszybszy na wyjściu w wiraż na tym polega Speedway i myślę, że ogromna szkoda, bo akurat Gorzów to był tor, gdzie Patrykowi pasowało. Praga to też jest jego obiekt, na którym się lubi ścigać, więc ogromna szkoda, że ten pierwszy bieg zaważył, a w ogóle chcę podkreślić, że Patryk jako miłośnik wielu dyscyplin, gadaliśmy i o Dżokowiczu, o koszykówce, to i generalnie o życiu, o tym, co się dzieje na świecie, to jest chłopak, który bardzo przestrzega diety, elegancko pokrojona marcheweczka, elegancko pokrojone jabłuszko, więc wszystko przygotowane, duży luz, tak jak być powinno, bez nadmiernej spinki, więc naprawdę był w świetnej formie i sprzętowej, i fizycznej, no i czasami niestety pech chodzi za zawodnikiem i gdyby nie ta feralna kraksa na pierwszym wirażu pierwszego dnia w piątek, to myślę, że na pewno w jednej z rund by zrobił finał. To widać było, że jest w dużym gazie Dudi, więc smutno, bo te dwie ostatnie odsłony Praga i Toruń praktycznie nie dają mu marginesu na błąd, ale pokazał z kolei w Lublinie, że jak ktokolwiek w falubazie ma być liderem, no to Dudi na pewno bezsprzecznie tym liderem jest.
A jak należy ocenić występy dwóch pozostałych zawodników falubazu, czyli Martina Waculika i Antonio Lindbecka?
Myślę, że Martin Waculik jedzie nam, oczywiście, że chciałby. Czym innym jest robienie kompletów dwóch czy trzech w Ekstralidze polskiej, bardzo silnej lidze, a w Grand Prix chłopcy, a pokazał to Freddy Lindgren, który może w lidze gdzieś czasami mu zabraknąć ognia w oczach, iskry bożej, ale podczas Grand Prix no, jeździ piekielnie, twardo, męsko, regularnie. We Wrocławiu jedna z akcji Freddy'ego była kosmiczna, kiedy kontrował na szpicy łuku i wyprzedził dwóch rywali na jednym wirażu. To samo pokazał w finale w Gorzowie w sobotę, gdzie Doyle miał lepszy moment startowy, a Freddy pokazał, że potem można napędzić jak mistrz. Więc na pewno skala ekstazy, podniecenia wędruje ku górze. Ta podziałka jeszcze chce się rozsadzić, jeżeli chłopcy mają przed sobą wyścigi Grand Prix. Więc na pewno Martin Waculik z jednej strony może żałować, że Ashley Holloway go nie wiezie tak jak go wiózł, ale to też jest i on marzy o tym, żeby medal dla Słowacji pierwszy w historii przywieźć. Natomiast myślę, że wstydu nie było, bo walczył w obu rundach Grand Prix na poziomie. Antonio Lindbecka kryzys duży. Myślę, że on doskonale rozumie, że staje się ligowcem, że ten szczyt formy, który miał przed laty w Cardiff, kiedy wygrał w wielkim stylu Grand Prix, już minął i Anton na moje oko będzie jeszcze bardzo solidnym ligowym zawodnikiem, który może przywieźć punkty, natomiast w cyklu Grand Prix obawiam się, że to jest niestety już winiarz Toninho. Przemiłego faceta, ale nie wygląda na to, żeby Anton w Grand Prix jeszcze miał być wodzirejem. Jak samo w Pradze też kwalifikacje czasówkę wygrywa, w zawodach jest ostatni, więc najwyraźniej nie czuje się na siłach, żeby regularnie błyszczeć. Zresztą chimerą zawsze było. Nigdy nie był zawodnikiem, który punktował, nawet jak był z Tomem Richardsonem, pracował jako mentorem i czy menedżerem, to też były duże wahania formy, więc być może taka natura brazylijska, że najważniejsze to też, że to nie należy go winić czy karać, bo woli mieć swobodę, zabawę, ciszę, trochę luzu, aniżeli spinkę i i stres nadmierny. Nie każdy musi być mistrzem świata, natomiast oczywiście, że on chciałby być, natomiast no, gdzieś ta brazylijska dusza z nim wygrywa, a wiadomo, że Grand Prix trochę takiego wyrachowania wymaga i skumulowania energii, musi skanalizować wszystkie swoje najlepsze cechy na jeden wieczór, a nie da się rozpraszać. To pokazuje, jak Freddy i Lindgren czy Doyle są skupieni, to że normalnie też są wesołkami, ale jak przychodzi wieczór Grand Prix, to są tak odcięci od świata, jakby w ogóle podróżowali w innej galaktyce. Zresztą ładnie to powiedział przed sezonem Freddy Lindgren, aktualny lider. I don't collect all this shit, czyli nie patrzę, gdzie jeździ Kramp, Nicky Pedersen, nie zaśmiecam sobie umysłu informacjami o tym, gdzie będą zawody, z kim się ścigam, gdzie kto poszedł, ile punktów zrobił, tylko skupiam się na sobie. No i widać, że ta strategia egoistyczna, bardzo zdrowy egoizm, ale skutkuje tym, że Freddy jest liderem.
Czy kolejne rundy w Pradze nie są zagrożone ze względu na sytuację epidemiologiczną w Czechach, bo takie głosy się gdzieś tam zaczęły pojawiać?
Tak, słuszna diagnoza, natomiast wczoraj wieczorem Paweł Ondrasik, dyrektor sportowy, jakby nie było następca Petra Ondrasika, świetnego żużlowca, sam Paweł też był żużlowcem, wydał oświadczenie, że to są nieprawdziwe informacje, które się pojawiają w polskich mediach żużlowych, że Grand Prix będzie. Oczywiście, że Czesi dalej się zmagają, jak na ironię, akurat w momencie, kiedy mają wyprzedaną prawie całą sobotę. W sobotę praktycznie nie ma wyjściówek, więc rozumiem też presję ze strony czeskich organizatorów, że chcą to robić, bo dobrze wyjściówki się sprzedały. Piątek też nie najgorzej wygląda w sensie sprzedażowym, a wiemy, że Grand Prix przy sporych opłatach licencyjnych, co jest naturalne, i przy pandemii trudno sobie wyobrazić, żeby rodzina poszła na doubleheader na dwa kolejne wieczory z pełnym wypasem na stadion, bo jednak to sporo kosztuje, jak i kibic żużlowy. Zbyt majętny nie jest, więc w Gorzowie akurat świetnie sprzedało się loży, natomiast też sobotnia frekwencja była o niebo lepsza niż piątkowa, co jest naturalne, bo ludzie idą do pracy. Natomiast w Pradze Słowacy mają zamknąć granicę z Czechami od piątku i rząd wciąż obraduje. Na razie nie ma odwołania imprez masowych, natomiast są restrykcje wprowadzane coraz większe, bo przyrasta chorych zakażonych COVID-19, więc na pewno to jest trudny moment, bo może okazać się, że co się stanie, jak wybuchnie fala epidemii w piątek czy w sobotę, prawda? A co wtedy? Więc może być to kolosalne reperkusje mieć. Brytyjczycy opuszczając szefostwo BSI, wyjeżdżając z Gorzowa, wszyscy przekonani byli, że w czwartek rano lecą samolotami z Londynu do Pragi, a nie do Bydgoszczy czy do Torunia, czy w jakiekolwiek inne polskie miejsce. Więc jeżeli kuluarowe rozmowy były, to na pewno nie w szerokim strumieniu i raczej na zasadzie ewentualności, że jeżeli by coś się nie wydarzyło niedobrego w stolicy Czech, to wtedy. Natomiast na dzień dzisiejszy Czesi jadą.
Tyle Tomasz Lorek o Grand Prix. Dodajmy, że liderem cyklu jest aktualnie Fredrik Lindgren przed Bartoszem Zmarzlikiem i Maciejem Janowskim. Martin Waculik zajmuje 9. lokatę, Patryk Dudek 14., a Antonio Lindbeck 17. Teraz porozmawiamy o tym, co wydarzyło się w niedzielę w Lublinie. Motor wprawdzie pokonał RM Solar Faluba z 52-38, ale w play-off ostatecznie pojadą zielonogórzanie. Lublinianie drugi rok z rzędu musieli obejść się smakiem i zakończyli już sezon. Rozmawiamy o tym z Grzegorzem Chylińskim, dziennikarzem Polskiego Radia Lublin, Radia Free oraz autorem znanej żużlowej audycji na Lubelszczyźnie 5-1. Panie Grzegorzu, jakie generalnie nastroje panują w Lublinie po tym niedzielnym meczu z Falubazem?
Taka trochę, bym powiedział, radość z takim niedosytem, no bo z jednej strony to był fantastyczny sezon, a jak przypomnimy sobie, gdzie był żużel w Lublinie jakieś 4 lata temu, nie było go w ogóle, była przerwa, potem żużel wrócił, po 3 latach Ekstraliga i w tej Ekstralidze bijemy się z najlepszymi, z największymi. No wiadomo, że na początku sezonu włodarze klubu zapewniali, że będą starać się i walczyć o fazę play-off i to jest ich cel nadrzędny, więc te apetyty w kibicach były rozbudzone, a jak wiemy w Lublinie, no kibiców jest mnóstwo i oni chcą tych sukcesów, są żądni, spragnieni takich sukcesów żużlowych, jeżeli chodzi o drużynę Motoru. No ale popatrzmy na to, że praktycznie z każdą drużyną udało nam się wygrać. Ze wszystkimi praktycznie na własnym torze, plus Częstochowa wygrany mecz na wyjeździe. No trochę zabrakło i po meczu trzeba było przyznać, że no, było cicho w Lublinie, bo mimo tego, że wygraliśmy 52-38, czyli tyle samo, ile przegraliśmy w Zielonej Górze, to jednak ten punkcik zgubiony po drodze gdzieś bolał. To za blisko było i za bardzo teraz to wszyscy odczuwają, że to było na wyciągnięcie ręki. Tak niewiele zabrakło.
Właśnie ten 15 bieg, a przed tym samym biegiem była duża nadzieja, był duży optymizm na końcowy sukces. Przed tym właśnie 15 biegiem, który wygrał wygrywał Patryk Dudek?
Bardziej to było takie oczekiwanie na... Znaczy, przed nominowanymi czekaliśmy na cud. Połowicznie cud się zdarzył w 14 biegu, no i biorąc pod uwagę, jak pojechał Patryk Dudek w tym biegu 14, no nie ukrywam, że kibice liczyli, że powtórzy to w biegu 15, nikt się nie spodziewał, że tak ładnie wystartuje, no ale miał handicap tego pola przy kredzie, wykorzystał, wyjechał, a wiemy, że na torze w Lublinie, jak ktoś wygra start i wyjdzie z pierwszego łuku, to już ciężko potem mu tą pierwszą pozycję odebrać. No stało się jak stało, no. Patryk tylko pokazał, że jest cały czas to zawodnikiem i wielki dla niego szacunek, bo mimo tego, że poobijany i kulejący na torze to było widać, był takim katem drużyny Motoru Lublin.
A jak Falubas generalnie jest postrzegany w Lublinie?
Ogólnie to my jako kibice traktujemy wszystkich tak samo i nie mamy jakichś, tak to mówią kibice, kos między drużynami. Mieliśmy tylko taki troszeczkę niesmak po tym, jak zostali kibice z Lublina potraktowani w Zielonej Górze na meczu wyjazdowym, gdzie nie można było barw wnosić na stadion, gdzie też padały jakieś brzydkie słowa ze strony kibiców z Zielonej Góry w kierunku naszych kibiców, czy nawet zawodników. No dało się odczuć, że Falubas ma silną ekipę kibicowską. To jest jednak, no, ja w ogóle szanuję kibiców z Zielonej Góry, bo to, jak robiło Prawy, to jest dla mnie niesamowite i tutaj mogą się z Żyletą warszawską porównywać spokojnie, jeżeli chodzi o Żużel. No ale ten niesmak pozostał jako taki. No wiadomo, że u nas nie było takich kwasów, wszyscy mogli wejść w barwach. My ogólnie witamy każdych kibiców i drużynę tak samo i to jest też piękne w kibicach w Lublinie, bo nie ma czegoś takiego, że czy gwiżdżemy, czy pokazujemy jakieś dziwne rzeczy u siebie na torze, na stadionie. Zawsze to jest pełen szacunek, pełen respekt i nawet jak przeciwnicy wygrywają, to są dla nich brawa.
W Motorze było takie duże ciśnienie, żeby do tej czwórki jednak wejść, bo słyszałem, że jakaś tam feta była szykowana po zakończeniu meczu.
Nie wiem, czy była feta szykowana. Wiem, że szykowali fetę kibice, którzy byli na sektorze podniebnym, na podnośnikach, bo tam pirotechnika potem i tak wystrzeliła, no bo tego nazbierali trochę. Wiem, znaczy no, można było to dostrzec na początku sezonu, kiedy pojawił się w składzie Jarek Hampel, że ciśnienie na pierwszą czwórkę jest, bo gdyby nie było, to nie byłoby Jareka Hampela. A gdyby nie pojawił się Jarek Hampel, no to pewnie byśmy bili się z GKM-em o to przedostatnie miejsce w tabeli, bo biorąc pod uwagę, jak pojechał Paweł Miesiąc i Jakub Jamruk, no co prawda nie mogli tego całego sezonu przejechać, no to nie byłoby tak kolorowo bez Jarka.
Ci kibice na Wysięgnikach, o których pan wspomniał, no to się można powiedzieć już tak na stałe wpisali w krajobraz stadionu, chciałoby się powiedzieć.
I nie wiem, czy nie będzie tak, że jak pozwolą władze, żeby był cały stadion zapełniony, to daję sobie rękę uciąć, że podnośniki tam zostaną.
Jeżeli chodzi o już kolejny sezon, czy słychać jakieś głosy, że w Motorze będą spore zmiany, jakieś może spore wzmocnienia są szykowane? I to zarówno jeżeli chodzi o skład, ale także sztab szkoleniowy?
Powiem tak, plotki na pewno będą, plotki już są, ale znając politykę kadrową Kuby, czyli prezesa Motoru Lublin, Kuba Kępa, nigdy nie działa tak, że wydaje więcej niż ma. I te plotki, które się pojawiają, że Bartek Zmarzlik ma być awionetką, dowoży na treningi, to jest bzdura, bo proszę zobaczyć, jak był zespół prowadzony przez te wszystkie lata. Mała wpadka się zdarzyła teraz z Jarkiem Hampelem, ale wiadomo, że to była walka o fazę play-off. Bo zazwyczaj jest skład dopięty i zazwyczaj jest tak, że nie ma wielkich gwiazd, tylko wszyscy mają jechać na swoim poziomie i tak też pewnie będzie budowany ten zespół. Ja podejrzewam, że nastąpią na pewno dwie zmiany, bo Wiktor Trofimow odchodzi, raczej z wieku juniorskiego. Jeżeli wejdzie przepis, że będzie zawodnik do 23 lat, teraz się pojawił przepis, że chyba do 24 lat w pierwszej i drugiej lidze musi być zawodnik, to pewnie Wiktor Trofimow zostanie u nas w klubie, ale przyjdzie jeden junior i pewnie przyjdzie polski senior za Jakuba Jamroga i Pawła Miesiąca do całego składu. Ważne kontakty ma Wiktor Lampard, ważny kontrakt ma Grigori Łaguta. Było przed sezonem zapewnienie we Włoszech, że zostaje Mikkel Mikkelsen na przyszły rok. Z chęcią zostania też pochwalił się Jarek Hampel, Kuba Kępa to samo powiedział w wywiadzie. No teraz tylko trzeba zatrzymać Mateja Żagara, dokładamy dwóch zawodników i będziemy bić się dalej. Takie jest moje zdanie.
A będzie nowy trener? Ja coś słyszałem przynajmniej, że jakieś rozmowy z Markiem Cieślakiem. Nie wiem, czy to prawda, coś się w Lublinie na mieście mówi o tym?
To powiem tak, że pierwsze słyszę. Ja wiem, do czego pan zmierza, że powiedział Jacek Żółkowski, że ma dosyć i chce odpocząć. Tylko, że Jacek Żółkowski jest z tego znany, że on czasem strasznie szybko mówi. I on to powiedział. Teraz w magazynie PG Ekstraligi się z tego troszeczkę wycofał. Powiedział, że on musi odpocząć po zimie, inaczej na te sprawy głowy spojrzy i pewnie będą rozmowy. Nie wiem, czy będzie zmiana trenerska. Na pewno nie chciałbym, żeby odchodził od drużyny Maciej Kuciapa, ponieważ Maciej Kuciapa robi fenomenalną robotę dla młodzieżowców, dla drużyny, jeżeli chodzi o tor, o przygotowanie sprzętu, o to, jak jest z chłopakami na treningu. Ten człowiek praktycznie mieszka na stadionie, jeżeli chodzi o Maćka Kuciapę. I naprawdę to jest taki cichy bohater tego sezonu, bo on zrobił kawał dobrej roboty.
Jeszcze na koniec zapytam, jak pan sądzi, na co stać Falubas w tej czwórce? O co mogą Zielonogórzanie tak realnie powalczyć?
O medal. Tak naprawdę z tej czwórki każdy ma teraz szansę na medal. Nie ma tam zespołu, który byłby dostarczycielem punktów. Ja trochę się obawiałem, jakbyśmy weszli jako motor do fazy playoff, bo wiemy, że kontuzji nabawił się Wiktor Lampard i jedziemy bez juniora, bo Wiktor Firmuga też zaliczył dzwona i nie mamy drugiego młodzieżowca, który by jechał na poziomie Wiktora Trofimowa, więc jakbyśmy nawet weszli do fazy playoff, to albo szukamy na gwałt gościa tutaj, jeżeli chodzi o juniora, albo jesteśmy dostarczycielem punktów. Wtedy my w tej całej czwórce. A jeżeli chodzi o tą czwórkę teraz, naprawdę każdy jest nieprzewidywalny. Każdy może wygrać, każdy może przegrać. Fantastyczne jest to, że i Falubas, i Unia Leszno, no może poza jednym wyjątkiem, pojechali w fair play ten sezon, bez instrukcji gościa. Pojawił się chyba w innym meczu w Falubazie gość, ale to był tylko próbny strzał i potem usiadł tym składem, który był zakontraktowany. Nie kombinują. Powiem szczerze, i Falubas, i Unia nie kombinują, jadą swoje i oby te dwa zespoły zmierzyły się w finale, a niech się biją o trzecie miejsce ci, którzy z tego gościa korzystali troszeczkę nie fair.
Tyle lubelski dziennikarz Grzegorz Chyliński. Teraz podsumujemy całą rundę zasadniczą w PGE Ekstralidze. W półfinałach RM Solar Falubas spotka się z Fogą Unią Leszno, a moje Bermudy Stalgorzów z Betarden Spartą Wrocław. Ta ostatnia ekipa dopiero wczoraj późnym wieczorem zapewniła sobie udział w czwórce po pokonaniu PGE Gierowu w Rybniku 51-39. Jeszcze przed poniedziałkowym meczem rozmawialiśmy z ekspertem Michałem Korościelem, dziennikarzem Radia Z oraz komentatorem telewizji Eleven Sports, przyjmując, że wrocławianie pokonają Rybnicza. Jaka więc to była runda zasadnicza?
To będzie przede wszystkim zapamiętane jako sezon pod znakiem koronawirusa, pod znakiem obostrzeń. Sezon rozpoczęty 2 miesiące później, najpierw bez kibiców, później z garstką kibiców, później z trochę większą garstką. No sezonu 2020 na pewno nie zapomnimy, a pod względem sportowym, takim czysto sportowym, no to goście na pewno, którzy w Ekstralidze pierwszy raz odegrali tak dużą rolę i mam nadzieję, że po raz ostatni, bo mi się ten przepis nie podoba. Co do siły poszczególnych drużyn, to wygrała Unia Leszno, tak jak można się było spodziewać. Jeszcze nie jesteśmy pewni dokładnie, kto będzie czwartą drużyną w playoffach, ale wszystko wskazuje na to, że będzie Wrocław i jak zobaczymy Leszno, Gorzów, Wrocław i Zielona Góra, to największą niespodzianką w tej czwórce jest Zielona Góra dla mnie. In plus, a niespodzianką in minus to jest brak w playoffach Częstochowy. Ja przed sezonem to bym sobie pomyślał, że Częstochowa na pewno, może Lublin zamiast Gorzowa jeszcze, także obsada pierwszej czwórki jest trochę niespodziewana, ale zwycięzca rundy zasadniczej zgodnie z przewidywaniami.
A coś więcej na temat lubuskich zespołów. Stal, wiadomo, długo była na ostatnim miejscu, później się odrodziła w tej właściwie drugiej części sezonu podstawowego, a Falubas, no właśnie, niespodzianka, mówisz, tak? Mimo wszystko Falubas właściwie, no, wjechał 14 meczów, a dopiero w ostatnim biegu tego 14 meczu sobie zapewnił te playoffy.
No tak, ale zobacz, że właściwie 3 drużyny z 4, które były w playoffach, zapewniają sobie udział w playoffach w ostatnim meczu. Stalgorzów też w ostatnim biegu ostatniego meczu we Wrocławiu. Falubas w ostatnim biegu ostatniego meczu. Wrocław, podejrzewam, po prostu w ostatnim meczu sobie to zapewni, także runda zasadnicza na pewno była emocjonująca. Trochę zawiodła, powiedziałbym, jakość widowisk, że mieliśmy już ciekawsze rundy zasadnicze, jeżeli chodzi o same widowiska, a nie o dramaturgię, bo dramaturgia rzeczywiście taka, że nie można mieć do niej żadnych pretensji. Natomiast jeżeli chodzi o widowiska, to mogło być trochę więcej. Co do Falubazu, to tak jak mówiłem, może nie wielka niespodzianka, to nie jest taka niespodzianka jak ta, gdyby do playoffów wszedł Rybnik, ale mimo wszystko niespodzianka, bo na ten Falubas nikt nie stawiał. A Falubas znalazł się w playoffach moim zdaniem głównie dzięki juniorom, którzy byli, no chyba po tych leszczyńskich, nie znam teraz dokładnych statystyk, ale z takiego pierwszego wrażenia, po tych leszczyńskich byli najlepsi i to największa niespodzianka moim zdaniem i to im, tym juniorom Zielona Góra może fast playoff w głównej mierze zawdzięczyć.
A Stal bardzo mocno skorzystała na instytucji gościa, tak możemy wprost powiedzieć?
Myślę, że bardzo mocno, no ale też gościa trzeba umieć wybrać. Stal zrobiła to koncertowo i nawet jak raz Holler nie mógł pojechać, to pojechał Klint, to też wypaliło, także im się wszystko udało z tą instytucją gościa. A jeszcze polemizowałbym z tą tezą, że Stal się w drugiej rundzie odrodziła. Pewnie jechała trochę lepiej niż w pierwszej, ale Stal miała też taki kalendarz, że pierwsza część sezonu strasznie ciężka i druga lżejsza i oni po prostu z tego kalendarza skorzystali, aczkolwiek też trochę lepiej rzeczywiście jechali, bo i Zmarzlik miał na początku większe problemy, później już zasuwał, tak jak nas do tego przyzwyczaił. Iversen też w końcówce w ogóle jechał, bo wcześniej nie jechał. Kasprzaka jak nie było, tak nie ma od samego początku, także po prostu Stal miała później łatwiejszy kalendarz, ale też to wykorzystała. Skorzystała też Stal niewątpliwie na tym zamieszaniu w Częstochowie. Nie mówię, że Stal w Częstochowie nie wygrała, no ale mimo wszystko te trzy punkty w Częstochowie to jakiś tam uśmiech losu. No ale była dobrą drużyną. Bez wątpienia Stal też zasługuje na fazę playoff. Nie chcę powiedzieć, że Stal się znalazła w playoffach fuksem, czy mieli szczęście. Byli dobrzy, a że Częstochowa nabałaganiła na swoim torze, to już nie jest Stali wina.
Odnośnie jeszcze falobazu i tych gości, ci goście gdzieś tam później dopiero zostali dokoptowani nie za późno? Czy no i też chyba ten Kułaków jednak mimo wszystko się nie sprawdził?
Trudno oceniać Kułakowa po dwóch wyścigach na torze, na którego właściwie nie znał i który jeszcze był po opadach deszczu, był ciężki, także ja bym go w ogóle nie skreślał, w ogóle z tych dwóch wyścigów nie wyciągał absolutnie żadnych wniosków, ale myślę sobie, że w Zielonej Górze mogło się pojawić takie wrażenie, że dobrze nam szło, korzystaliśmy z gościa i zaczęły się problemy, po co w ogóle mieszać? Może i ten Lindbeck nie jest mistrzem świata, nie jest w najlepszej formie, ale jak z nim w składzie tam brał parę punktów do rzutu, z nim w składzie to wszystko wychodziło, to może już nie mieszajmy i może dlatego od tego gorzowskiego meczu już później Zielona Góra z gościa nie korzystała. Nie wiem, czy będzie korzystała w fazie play-off, ale skoro z Lindbeckiem znowu się udało w tym Lublinie i nie był najgorszy, to może nie trzeba go ruszać, może nie dla wszystkich jest instytucja gościa, nie wiem.
Kto jest największym przegranym tej rundy zasadniczej?
Częstochowa, bez dwóch zdań Częstochowa. Na zatrudniali, ściągnęli Doyla, mieli dobrych juniorów, Pawła Przedkolskiego, który się trochę odrodził, Runę Holte, który powstał na swoim poziomie tę rundę zasadniczą, no i nie weszli do fazy play-off, także to musi być, znaczy mówię nie weszli, bo zakładam, że Wrocław wygra z Rybnikiem, no ale no powiedzmy, że wygra i myślę, że to Częstochowa na największe rozczarowanie. Lublin pewnie też rozczarowanie, ale nie aż takie. Oni są dopiero drugi sezon w Ekstralidze, także mają jeszcze czas. Myślę, że mieli ciśnienie na fazę play-offa, ale nie aż takie duże jak Częstochowa. Przecież Częstochowa zbudowała skład, o którym się przed sezonem mówiło, że to jest siła, która po trzech latach dominacji może zdetronizować Unię Leszna, tymczasem nawet do tego detronizowania nie zostali dopuszczeni, nie wjechali z fazy play-off.
Bierzmy pod uwagę tą dzisiejszą wygraną Sparty Wrocław za trzy punkty w Rybniku, wtedy Stal Gorzów trafia na Wrocławian, Falubas trafia na Unię Leszno, no i kto tutaj ma większe szanse na finał z lubuskich drużyn?
No i Stal, i Falubas w rundzie zasadniczej ze swoimi przeciwnikami z fazy play-off powygrywali w dwóch meczach, także myślę, że to są równe szanse, a tak serio to wydaje mi się, że Gorzów jednak, że Leszno Falubasowi ciężej będzie pokonać niż Gorzowowi pokonać Wrocław, to na pewno. Myślę sobie, że Falubasowi będzie jednak ciężej.
A szkoda, że nie będzie lubuskich derbów w półfinale chociażby?
Nie szkoda, no bo w półfinale te derby były wielokrotnie, a w finale nie było ani razu. Skoro jest szansa, żeby derby były w finale, no to niech będą w finale, no. Żeby derby były w finale, to nie mogą się spotkać w półfinale. Także nie, absolutnie nie szkoda, moim zdaniem nie.
Czy tak a propos lubuskich drużyn, w mediach coraz głośniej słychać, spekuluje się o tym, że Martin Waculik może wrócić po dwóch latach do Stali Gorzów. Myślisz, że coś jest na rzeczy, skoro tak już dużo się o tym mówi?
Nic nie słyszałem, ale jest taka stara zasada, że w każdej podce jest ziarno prawdy. Może i tak, nie mam pojęcia. Nie. Mówiąc szczerze, ja nie lubię się interesować okresem transferowym, jak jeszcze trwa sezon zasadniczy. Nie interesuje mnie to, mówiąc szczerze. W listopadzie pewnie mnie to zainteresuje.
To były opinie naszego eksperta Michała Koreściela i to już wszystko w dzisiejszym programie. W niedzielę mecz Falobazu z Unią. Tymczasem za uwagę dziękuję, Jakub Lesiński.
W każdy wtorek o 12:30 magazyn żużlowy Radia Zielona Góra.